Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. Gościem popołudniówki Radia Zachód jest profesor Robert Skobelski, dyrektor Instytutu Historii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Panie profesorze, zapomnijmy na chwilę o koronawirusie. Przenieśmy się w czasie do roku 1918. Mamy przecież przed nami kolejna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Polska w 1918 roku składana z trzech różnych części. To był bardzo, ale to bardzo trudny proces.
No właśnie, pamiętajmy również, że dojście do tego samego dnia niepodległości to też długi, wieloletni proces. Rzeczywiście, kiedy 11 listopada Rada Regencyjna oddawała Piłsudskiemu władzę wojskową, później ten 11 listopada uznana za święto narodowe, to był początek także no, takiego długiego i złożonego procesu. Tak jak pan tutaj wspomniał, Polska została poszywana z trzech kawałków. Z trzech kawałków, które przez ponad 120 lat stanowiły części innych zupełnie organizmów politycznych, gospodarczych. Cały naród stanął przed strasznie trudnym zadaniem. A do tego pamiętajmy, wszystkie nasze granice były nieustalone jeszcze.
No właśnie.
Wybuchło niedługo powstanie wielkopolskie. W styczniu 1919 roku sprawa polska została postawiona na konferencji wersalskiej. Trwały walki o Lwów, konflikt z Czechami, z Niemcami. W lutym 1919 roku doszło do pierwszej styczności tutaj z Armią Czerwoną. To zapowiadało długotrwały, jak się później okazało, konflikt na wschodzie, a tutaj trzeba było organizować wybory. Musiał zebrać się Sejm. Takie wybory rzeczywiście zorganizowano już 26 stycznia 1919 roku. Sejm zebrał się po raz pierwszy 10 lutego i wtedy małą konstytucję uchwalono, czyli proces odzyskiwania niepodległości i jej umacniania nabierał rumieńców, nabierał rozpędu.
Co było ważne? Odpowiedzialność polityków, którzy wtedy stanęli na wysokości zadania? Bo wiadomo, że pewne procesy historyczne, wydarzenia możemy powtórzyć z podręczników historii, ale o czym warto wspomnieć w takiej rozmowie krótkiej na antenie radiowej? Bo tak pomyślałem sobie, może to warto przypomnieć, że wtedy politycy, ci mężowie stanu, różniący się mocno od siebie, bo Dmowski, Piłsudski i tak dalej, stanęli na wysokości zadania, bo wiedzieli, co jest najważniejsze.
Właśnie, to było niesamowite pokolenie ludzi, którzy przyczynili się, stojąc i działając w różnych obozach politycznych, przyczynili się do odzyskania niepodległości. Pan wspomniał tutaj o dwóch najważniejszych aktorach tego procesu, najważniejszych twórcach polskiej niepodległości, o Romanie Dmowskim i Józefie Piłsudskim. Rzeczywiście oni bardzo mocno się różnili, ale sądzę, że ich działalność była taka komplementarna. Można powiedzieć, że grali na dwóch fortepianach, ale właściwie jedną melodię. Ta melodia to była niepodległość Polski. Roman Dmowski no, działał już od wielu lat na rzecz niepodległości Polski. On stawiał tam na Rosję, działał w rosyjskiej Dumie. Piłsudski organizował legiony, wcześniej polską organizację wojskową i tak dalej. Wszystko to doprowadziło do tego, że w 1918 roku działalność wszystkich tych polityków i działaczy niepodległościowych doprowadziła do tego, że mogliśmy odrodzenie państwa świętować właśnie w listopadzie 1918 roku.
Ten proces scalania ziem polskich trwał. Na zachodzie ustalany był w zupełnie inny sposób niż na wschodzie. To były tak naprawdę dwie różne drogi dojścia do niepodległości.
Tak, dokładnie. Każda zresztą z polskich dzielnic, z polskich granic kształtowała się w odmienny sposób. Jeśli chodzi o granicę zachodnią, no tu już wspomniane powstanie wielkopolskie, które wybuchło pod koniec grudnia 1918 roku. To było no, jedno z niewielu naszych powstań, które skończyło się sukcesem i na pewno było ważnym argumentem na konferencji wersalskiej, która w styczniu 1919 roku się odbyła. Polska wywalczyła sobie Wielkopolskę, natomiast kształtowanie innych granic no, było procesem bardziej złożonym, bardziej długotrwałym. Granica wschodnia no, to dopiero rok 1921, traktat ryski, a wcześniej długotrwała no, wojna z bolszewikami, która no dobrze, że skończyła się naszym zwycięstwem, ale mogło być tutaj różnie, gdyby nie cud nad Wisłą i zwycięstwo pod Piłsudskiego pod Warszawą.
Tak naprawdę Piłsudski rozumiał, jak scalić Polskę, bo jeżeli popatrzymy na Warszawę jako na serce kraju, to patrząc na to, co się później stało po 1918 roku, to Józef Piłsudski, nie tylko on oczywiście, rozumieli, żeby to serce biło, potrzebna jest krew. Tą krwią była woda Bałtyku i węgiel Śląska. To były takie dwie części, których Polska nie mogła odpuścić.
Tak, Piłsudski był tutaj podobnie jak inni działacze, ale u niego szczególnie było to widać. Był bardzo dalekowzroczny. Wiedział, że Polska musi mieć dostęp do morza, że to jest jej okno na świat, że gospodarczo nie będzie się mogła i politycznie rozwijać, ale również południe, Zagłębie, węgiel. To wszystko było dla niego ważne. Powstania śląskie się do tego przyczyniły. Ten kształt Polski, który ukształtował się na początku lat 20., no to może nie były najlepsze granice, ale chyba wtedy no, jedyne takie możliwe do wywalczenia.
Było kilka spornych kwestii. A propos Śląska, bo warto o tym wspomnieć. Powstania śląskie się wydarzyły, ale w pewnym momencie Piłsudski doskonale wiedział, patrząc na liczbę i kopalń, i hut, że wygrywamy z Niemcami i nie trzeba mocniej naciskać i walczyć tak, żeby tego Zachodu nie denerwować. Kiedy osiągnęliśmy swoje na Śląsku, przejęliśmy zdecydowaną większość tej infrastruktury śląskiej, no to wtedy Piłsudski powiedział dość.
No właśnie, tutaj pamiętajmy, że front śląski nie był tylko nie był tym jedynym frontem. Nie wiem, czy z punktu widzenia Piłsudskiego najważniejszym, bo kształtowało się już zagrożenie ze wschodu, ale ten najważniejszy element Śląska, najbogatszy, jeśli chodzi o, tak jak pan powiedział, o infrastrukturę przemysłową, kopalnianą, przypadł Polsce. Może gdyby bardziej wtedy nacisnąć, uzyskalibyśmy więcej, ale no to jest tylko gdybanie, to będzie tylko dyskusja akademicka. Na pewno to, co Piłsudski zamierzał, to takie minimum, zostało uzyskane.
No i trzeba oddać cześć tym, którzy wtedy walczyli w powstaniach śląskich, bo oni w 1939 roku, kiedy już reżim hitlerowski napadł na Polskę, zapłacili wysoką cenę, między innymi w Oświęcimiu, w powstającym obozie koncentracyjnym, za to, że wtedy na początku w 19 i 20, 21 roku wystąpili przeciwko Niemcom.
No Niemcy byli tutaj bezwzględni. Nie tylko powstańcy śląscy byli tutaj prześladowani, ale także powstańcy wielkopolscy, członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej. No Niemcy starali się wykorzenić i zniszczyć ten taki najbardziej patriotyczny element polskiego narodu, ten, który przyczynił się do odzyskania niepodległości.
Ale tak patrząc na jeszcze ten moment odzyskania niepodległości, dla pana kto jest największym bohaterem? Bo mówimy tutaj o naprawdę dużych postaciach. Paderewski, Piłsudski, Ignacy Daszyński, Dmowski. Jest wiele innych jeszcze osób, które włączyły się w ten proces odzyskiwania niepodległości. A dla pana?
No, dla mnie, tak jak już mówiłem, tymi najważniejszymi twórcami Polski, konstruktorami polskiej niepodległości byli na pewno Dmowski i Piłsudski. Tu są jeszcze nazwiska tych działaczy, polityków, o których pan wymienił, ale chyba najważniejszym takim elementem jest cały polski naród, bo bez tej świadomości, która kształtowała się przez cały XIX wiek, bo wtedy ten nowoczesny naród polski się narodził, bez tego wszystkiego, bez takiego zbiorowego zrywu, bez zbiorowego poparcia, mentalnego poparcia dla idei odzyskania niepodległości, to tej niepodległości pewnie by nie było. I choćby najbardziej genialni działacze patriotycznie się za to brali, to bez poparcia całego narodu, bez wsparcia takiego oddolnego, no nic by pewnie z tego nie wyszło.
Obchodziliśmy stulecie odzyskania niepodległości nie tak dawno temu. Ten moment, to poczucie patriotyzmu odnosząc się do tej daty powinno rosnąć. Pytam z punktu widzenia chociażby młodych ludzi, których przecież niekoniecznie musi obchodzić to, co wydarzyło się w 1918 roku, a przecież bez tego roku, bez tego wydarzenia nie byłoby dzisiejszej Polski.
No tak, ale musimy też pamiętać, że definicja patriotyzmu też przechodzi ewolucję, bo ile w 1918 roku i zaraz po odzyskaniu niepodległości, to ten patriotyzm wiązał się z obroną granic, z walką o te granice, z obroną świeżo ukształtowanego państwa, tak teraz patriotyzm jest troszeczkę inny. My o granice nie musimy walczyć. My nie musimy walczyć o niepodległość. I patriotyzm to jest taka ogólna propaństwowa, pronarodowa postawa, która tutaj przyczynia się do umacniania państwa, do umacniania narodu, ale także pamięci o tym, jak kiedyś trudno było tę niepodległość wywalczyć, tak uważam.
No i to jest pewna wartość, bo rzeczywiście dzisiaj nie musimy się martwić o to, że stracimy wolność i patrząc na tych, którzy wtedy o tę wolność walczyli i ile poświęcali, warto oczywiście o nich pamiętać. Na koniec, bo rozmawiamy o pewnych postaciach, które wtedy przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Ja wszystkim naszym słuchaczom polecam pamiętniki paryskie Eugeniusza Romera, kartografa, który bardzo mocno przyczynił się do pokazania Europie Zachodniej, że Polska nie jest niczym nowym na mapie świata i Europy po 1918 roku, a wcześniej, dużo wcześniej, jeśli chodzi o historię kontynentu, dużo, ale to dużo miała do powiedzenia. Zachęcam do tego, aby chociażby tej postaci się przyjrzeć. Dziękuję za rozmowę, panie profesorze. Profesor Robert Skobelski, dyrektor Instytutu Historii na Uniwersytecie Zielonogórskim, był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie, do usłyszenia.